Wolność słuchania wymaga wspierania. patronite.pl/radiownet.
I co ma zrobić dziennikarz, jeżeli zbiera mu się na kichanie w czasie, kiedy jest włączony mikrofon? Nic, jakoś damy sobie radę. Mamy połączenie z Brukselą albo ze Strasburgiem. W każdym razie z panem Jackiem Saryuszem Wolskim. Dzień dobry, panie profesorze.
Co ma zrobić odpowiadający, kiedy krtań ma zapalenie krtani? Tak, dzień dobry.
Musi odpowiadać na pytanie. Donald Tusk, nie wiem czy w czasie expose swojego, czy trochę później, powiedział: a kto mnie ogra w Europie? Ja jestem panem i królem Europy. Czy to się zgadza?
Co się nie zgadza, bo ten rok to raczej jest obraz marginalizacji i impotencji. Nie spełniły się te wszystkie przewidywania, że w mgnieniu oka stoliczku nakryj się, tak będzie Bruksela reagowała na zawołanie z Brukseli premiera Tuska. Pieniądze ciurkają bardzo cienkim strumykiem, formalnie są odblokowane. Te pokowidowe KPO, ale tak naprawdę ciurkają bardzo wąskim strumykiem. Stare pieniądze też blokowane, mam na myśli fundusze regionalne, też są mocno opóźnione, no bo trudno nadrobić opóźnienie, które zresztą jest winą samych donosicieli, znaczy tych, którzy donosili na Polskę i spowodowali zablokowanie funduszy. Także na polu finansowym fiasko. Na polu dyplomacji międzynarodowej no, wygląda na to, że ktoś, kto daje swoją zgodę in blanco, podpisuje czek in blanco, że na wszystko się zgodzi, no ich się wtedy ani nie pyta, ani nie sadza do stołu, więc i się pomija. I traktuje jako, że tak powiem, no coś co jest dane, o co się nie trzeba starać. Także wbrew pochukiwaniom propagandowym, no, Polska wypadła z gry. Przestała się liczyć, ponieważ wiadomo, że się na wszystko zgodzi i to jest brane jako pewnik. A ponieważ jest mało ważna, skoro się na wszystko godzi, w związku z tym też i nie trzeba wobec niej realizować ani szybko, ani natychmiast, ani szczodrze tych obietnic, które sobie ten ktoś roił przedtem.
Ale już za chwilę Polska obejmie prezydencję w Unii Europejskiej. Może wtedy te stracone okazje nadgoni premier Donald Tusk?
No, prezydencja jak gdyby z góry daje fory danemu krajowi, no bo z urzędu pełni tą funkcję. Nawet wyklinany przez Brukselę Orban, który właśnie kończy swoją prezydencję teraz 31 grudnia, no, też był widoczny i też był dostrzegany. Natomiast ja nie sądzę, żeby połączenie tej impotentnej pozycji z prezydencją dało jakieś fajerwerki. Na pewno zostanie to odfajkowane, pewnie technicznie poprawnie zrobione, ale jak wiemy, główne rozstrzygnięcia zapadają gdzie indziej. Mam na myśli w polityce zagranicznej sprawy Ukrainy, w tym trójkącie europejsko-amerykańskim. No, spotkanie w Berlinie jest tego świadectwem, gdzie nas nie było. I również nikt nie pyta o zdanie w sprawie Mercosuru. Sprawy Zielonego Ładu i imigracji biegną do przodu bez jakichś pytań o zdanie, czy jak gdyby wyrazistej roli Polski w tej materii. Ja oddzielam kompletnie to, co dla celów propagandowych i w formie fake newsów jest serwowane, ale generalnie biorąc nie odgrywamy roli przy tych rozstrzygnięciach. Te rozstrzygnięcia zawadnęły nimi kompletnie Niemcy i Francja, tak jak to dotąd było. No jest znak zapytania, czy prezydencja Donalda Trumpa jeszcze bardziej nie pogrąży międzynarodowej pozycji Polski. Tak może być, no bo z przyczyn, o których wiemy, polskie władze kibicowały pani Bidenowi Kamali Harris i sądzę, że to raczej pogorszy możliwość dialogu na linii Warszawa-Waszyngton za Trumpa.
Myśli pan, że Donald Trump odpowie na taki dawny tweet jeszcze sprzed poprzednich wyborów, kiedy Donald Trump został prezydentem, wtedy Donald Tusk napisał: jeden Donald to wystarczy, czy też dojdzie do spotkania Donalda Trumpa i Donalda Tuska jako tego, który ma stery prezydencji europejskiej?
Mogą względy protokolarne przeważyć i takie spotkanie może się odbyć, ale sądzę, że raczej będzie rozmawiał Trump, jeśli z kimś, to z przewodniczącym Rady, czyli Kostą. Protokolarnie to jest ta najwyższa prezydencja, nie ta rotacyjna, którą Polska będzie przez 6 miesięcy miała, tylko następca Michela, czyli Costa, były premier Portugalii, ewentualnie pani von der Leyen. Natomiast nie sądzę, żeby tutaj jakąś rolę mogła odgrywać prezydencja polska.
To w takim razie spróbujmy bardziej szczegółowo podsumować, co w ciągu tego roku premierowania Donalda Tuska na tej linii Bruksela-Warszawa się zmieniło, na co się zgodził premier Donald Tusk, a może jednak znajdziemy coś, na co on się nie zgodził i to nie zgodził się skutecznie.
No, była zgoda na pakt migracji i azylu. To była końcówka grudnia minionego roku i tej okazji oprotestowania tego premier Tusk nie wykorzystał. Toczyły się przepychanki wokół Zielonego Ładu. To był jeden z wątków głównych i ważnych kampanii do Parlamentu Europejskiego. No i w tej materii też jak Polska jest zwolennikiem, czy jest zainteresowana obiektywnie w tym, żeby demontażem Zielonego Ładu, no to żadnych aktywnych działań po stronie Warszawy tutaj nie było w tej materii. Czyli albo zgoda milcząca, albo pasywność kompletna w tych dwóch głównych tematach, najważniejszych złych politykach dotkniętych Polsce, czyli imigracja i Zielony Ład. I jeśli chodzi o rozstrzygnięcia budżetowe, szykuje się wielka reforma budżetu, też bardzo niekorzystna dla Polski, którą tę reformę będzie robiona rękoma polskiego komisarza. Ma być centralizacja budżetu i że tak powiem, KPO-izacja tegoż budżetu, takie wielkie koperty narodowe i do nich przywiązane kamienie milowe, czyli metoda KPO ma być rozszerzona na cały budżet. No to jest fatalna wiadomość. Komisja ma w tej materii przygotowane już papiery. Pierwsza reakcja po stronie parlamentu była negatywna, ale co z tego, kiedy ten walec się toczy? I nie sądzę, żeby tutaj Warszawa zechciała rejtanowsko się zachować w tej materii, bo została w ten budżet w cudzysłowie ubrana.
No, czyli to jest ten element centralizacji Unii Europejskiej, a taki budżet centralizowany to powiedzmy może służyć temu tak zwanemu szantażowi. Na przykład premier Orbán się nie podoba Komisji Europejskiej teraz najbardziej w Europie, więc pieniędzy w przyszłości dostać nie będzie mógł.
Dokładnie tak. Dotąd bezprawnie, bez podstawy prawnej wstrzymywano różnego rodzaju fundusze nielubianym rządom. Znamy to w przypadku Polski. Natomiast to ma być wprowadzone jako obowiązujące dla całego budżetu, jako systemowe rozwiązanie. No więc niczego gorszego nie można sobie wyobrazić w tej materii. Czy tak naprawdę przejęcie władzy przez Brukselę za pomocą instrumentów finansowych, jeżeli dodać do tego wspólny dług i wspólne podatki, które powiem, są w toku. Kolejny wspólny dług proponuje raport Dragiego. Wspólne podatki są w toku, w finalizacji kolejne. Polska tutaj niczego nie zawetuje, niczego nie zaszkodzi. przyjmuje się, że się na wszystko zgodzi. Także gracze główni to będzie Francja i Niemcy. Próbuje pani Meloni, ale też jest na bardzo słabej pozycji, ponieważ ma wysoki, bardzo wysoki dług i jest podatna na szantaż Brukseli, a wszyscy inni kładą uszy. No w tej chwili najnowsza sprawa to jest to niby zawieszenie prawa azylu. No to, prawdę mówiąc, to jest dobry dowcip. Komisja w formie communication, czyli oświadczenia, oświadczyła w oparciu o, sprawdziłem, artykuł 72, podstawę prawną, taką ogólną klauzulę, że można uchylać rozstrzygnięcia rozdziału o sprawach wewnętrznych w sytuacjach zagrażających porządkowi publicznemu, bezpieczeństwu publicznemu. Mówi ni mniej, ni więcej, że te swoje nadużycia dotąd, kiedy nadużywała interpretacyjnie, zmuszając kraje do absolutnie wynaturzonego stosowania prawa azylu, które to prawo azylu jest regulowane nie prawem Unii Europejskiej, tylko konwencją genewską z 1954 roku. Teraz nie mniej więcej go mówi, że teraz tego swojego nadużycia już więcej nie będzie czyniła. I to się nazywa, duże headline'y dzisiaj pan znajdzie w mediach i wczoraj, dzisiaj, zawiesza prawo azylu. Komisja Europejska nie ma tutaj nic do zawieszania. Nadal obowiązuje reguły dublińskie, obowiązują. Pakt azylu dopiero ma wejść, jest dopiero w tej chwili przygotowywany do wdrożenia. Natomiast zrobiono taką wydmuszkę medialną, zresztą polskie media dały się na to nabrać i powtarzają, że Komisja Europejska zawiesiła, czy pozwala nie stosować prawa azylu, kiedy Komisja Europejska po prostu mówi, że nie będzie bezprawnie dalej ścigała kraje za działanie w sprawach azylu zgodne z prawem międzynarodowym. Kropka.
A wejdźmy w szczegóły tego, na co się zgodziliśmy, tego paktu migracyjnego. Na co się zgodziliśmy i co się dzieje i będzie działo w Europie?
No to jest 14 szczegółowych rozporządzeń, to jest cały pakiet. Natomiast esencja i to najgorsze, to jest przymusowa relokacja. Znaczy będą instrumenty, żeby wbrew woli państw narzucić im przyjmowanie wskazanych kwot azylantów, przesiedleńców, imigrantów tak naprawdę. I państwa będą musiały albo przyjmować, albo płacić. Krótko mówiąc, będzie to opatrzone sankcją finansową i to też jest sprzeczne z artykułem 59 ustęp 5 traktatu, który mówi o tym, że imigracja ekonomiczna jest wyłączną kompetencją państw członkowskich, ale fakty są takie, że w drodze formalizacji prawa Unia Europejska przejęła te kompetencje pomimo sprzeciwów, dokonała wyminięcia procedury, rozstrzygnęła to większością głosów na poziomie Rady Ministrów zamiast wbrew stanowisku Rady Europejskiej i tak dalej. No cały ciąg zawłaszczania kompetencji rodzi działania, którym się duża część krajów podporządkuje jak stado, nie powiem kogo, a w efekcie dopiero się obudzą, kiedy będą mieli uwrót, nie wiem, czy samoloty, czy wagony, czy inny sposób deportowania, przesiedlania imigrantów, których jedni dostali, ale chcą podrzucić drugim.
Czyli właściwie to nie jest oryginalny wynalazek premiera Donalda Tuska, żeby działać poza prawnym systemem, że to działa i to robi Komisja Europejska.
Uderzył pan w sedno. Problem polega na tym, że Unia Europejska nie ma kompetencji w dziedzinie tak zwanych rządów prawa, czyli praworządności. Jedyne miejsce w traktacie to jest deklaracja w artykule 2, tam jest 6 wartości, między innymi takie jak na przykład godność ludzka. No wyobraźmy sobie, że jutro Komisja zechce zarządzać godnością ludzką w Unii Europejskiej. I jest tylko artykuł 7, który mówi, że jednomyślnie można kraj pozbawić głosu. Kropka. Ponieważ to jest czysto deklaratywne, zero preskryptywne, żadnych kompetencji, a stworzono mechanizm, mechanizm instytucjonalno-sankcyjny, który sprawia, że de facto kompetencje w tej dziedzinie Komisja Europejska tak zwanej praworządności obejmuje i zaczyna rządzić sądownictwem na przykład w przypadku Polski i zarządzać. Kasus Polski, gdzie wszystko było złe do zmiany rządu, a wszystko bez zmiany choćby OJT prawa jest dobre po objęciu rządu przez Donalda Tuska. Gdyby to nie było tragiczne, to byłoby po prostu bardzo, bardzo śmieszne. Także ta uzurpacja dokonuje się na poziomie Unii. Te naruszenia rządów prawa i traktatów, ich omijanie albo wprost gwałcenie. Cała polityka klimatyczna, cała polityka imigracyjna jest oparta o pogwałcenia w przypadku polityki energetycznej i klimatycznej, artykuł 72-74 traktatu. Nie mogę wchodzić w szczegóły. I generalnie biorąc, to bezprawie czy naruszanie praworządności jest domeną instytucji Unii Europejskiej. I to, na co pan wskazał, to bezprawność działań Unii Europejskiej kontaminuje, zaraża, zakaża systemy prawne krajów członkowskich, bo powołując się na te fake regulacje, rząd Tuska różne rzeczy podejmuje w obszarze na przykład prokuratury, sądownictwa, powołując się na te fejkowe, urojone czy uzurpowane kompetencje Unii. Czyli to niepraworządność Unii przekłada się w sposób fatalny na niepraworządność à la Bachmann w Polsce.
Na zupełnym marginesie, bo jeden ze słuchaczy zwrócił uwagę na tłumaczenie polskiej konstytucji, że przetłumaczone na język angielski w tym miejscu, w którym mówimy o wyborach KRS-u, że to tłumaczenie jest na tyle nieprecyzyjne, że ci, którzy w języku angielskim zapoznawali się z polską konstytucją, mogli stwierdzić, że rzeczywiście sędziowie mają dokonywać wyboru sędziów do KRS-u, czy na takie tłumaczenia w ogóle w Unii Europejskiej zwraca się uwagę, czy są precyzyjne, czy nieprecyzyjne? Jak to wygląda?
Powinno się zwracać. No przecież, znaczy to jest wielki humbug. Jest powiedziane, że wybiera się do KRS-u spośród sędziów, a nie przez, że KRS jest wybierany w części spośród sędziów, a nie przez. Nie wiem, jak pan pewnie ma tekst przed sobą, jak to jest przetłumaczone. Nie sprawdzałem. Teoretycznie tą kontrolę lingwistyczno-prawna wszelkich tłumaczeń, ale mówię o tekstach unijnych. No jest bardzo i profesjonalna, i detaliczna. Natomiast tu chodzi o tekst prawa krajowego. Czy tutaj dokonano jakiejś manipulacji? Nie wykluczyłbym tego.
Nie mam przed sobą tego tekstu, więc nie zacytuję, ale dzisiaj rano gościem Poranka Wnet był były premier Mateusz Morawiecki i cytowałem właściwie nasze rozmowy. Mówiłem, że dobrze, czy zgadza się ze stwierdzeniem, że ta Europa zmierza do centralizacji, do tego, o czym, co sobie wymyślił pan Spinelli, traktatu z Ventotene. Mówiłem, że o tym rozmawiam z panem Jackiem Sariuszem-Wolskim. Pan potwierdza, że tak jest, że Europa i komisja pani von der Leyen zmierza właśnie w tym kierunku budowy jakiegoś takiego...
takiej superpaństwa.
Superpaństwa, ale z takimi...
Nadpaństwa.
Z takimi cechami nie bezpośrednio sowieckimi, no bo nie ma Syberii i nie ma Łubianki i nie ma FSB do tej pory, przynajmniej Unia Europejska, ale z cechami takimi prokomunistycznymi. O tak powiem, że i własność może być naruszona i w ogóle jakieś zasady zgodne z myślą Spinellego są realizowane. Tak jest czy nie jest?
Tak jest. To znaczy ideowe rodzicielstwo tych wszystkich pomysłów jest bardzo wyraźne. To wiele w tym planie zmiany traktatów się stamtąd wywodzi. Od rzekłem samej filozofii systemu proponowanego, właśnie centralne państwo europejskie z likwidacją państw narodowych, ale również szczegóły. Tam się przewiduje, że komisja ma się nazywać egzekutywa, że komisarze mają się nazywać sekretarzami. No to nie tylko pachnie, to śmierdzi komunizmem.
I w którymś momencie można zdecydować, w jakich butach będą chodzić mieszkańcy Europy, ale do tego jeszcze jakiś czas mamy. Powiedział pan o tym, że liderzy, czy francusko-niemieckie interesy są realizowane, ale tak, Francja już być może prezydent Macron wskazał nowego premiera, ale nie ma rządu, a nawet jeżeli będzie nowy premier, to i tak pewno nie uzyska większości w parlamencie francuskim. Gospodarka niemiecka kuleje, Niemcy po prostu robią wszystko, między innymi ten traktat z Ameryką Południową, czyli sprzedaż rolnictwa za Volkswageny. No to są cechy. No i ta lokomotywa przecież nie pojedzie bez Rosji, bo przecież ta lokomotywa francusko-niemiecka, przede wszystkim niemiecka, była napędzana gazem z Rosji i bez tego nie ma szans się rozpędzić i pojechać dalej i pojechać w przyszłość.
No ale ta lokomotywa przyszła do tego, żeby wrócić do business as usual z Rosją. Te wszystkie plany, umownie nazywając Mińsk 3, czyli przehandlowania terytoriów ukraińskich za jakieś pokojowe rozwiązanie po to, żeby odblokować sankcje i móc z powrotem importować energię, gaz z Rosji i eksportować tam to, co poprzednio. Zresztą to, co od Niemcy, łamiąc sankcje przez Kirgistan i inne kraje Azji Środkowej, eksportują. Także we Francji rządzi Macron. On może mieć premiera, może nie mieć premiera, ale tam rola rządu, rola parlamentu jest taki cezarystyczny ustrój, więc ja bym się nie przywiązywał do tej myśli, że tam jest bez królewie. Nie, Macron ma władzę absolutną i może sobie pogrywać tak długo, aż nie zmieni się prezydent we Francji. Nie będzie zmiany i on jest rozprowadzającym, rozstrzygającym. A w Niemczech w zasadzie można z dużą prawdopodobieństwem przyjąć, że już nadchodzi rząd wielkiej koalicji z kanclerzem Mercem i wicekanclerzem Scholzem, czyli to, co znamy. Czyli to będzie rząd CDU-CSU łamany przez SPD, czyli tak jak był rząd Merkel. No, Merz się różni od Merkel nieco, ale generalnie biorąc głębokie państwo niemieckie będzie według tych samych kolei postępowało i według tych samych wektorów. Także te ruchy na powierzchni wcale nie zwiastują głębokich zmian. Do tego dochodzi ten paradoks brukselski, że generalnie biorąc elektorat w wyborach do parlamentu przesunął się w prawo, a Komisja Europejska jak gdyby nigdy nic pozostała na swoich stanowiskach centrolewicowych, czyli więcej Zielonego Ładu, więcej imigracji, więcej centralizacji, obywatele swoje, a my zrobimy swoje. Czyli komisja absolutnie ani swoim programem, ani składem nie odzwierciedla zmiany obywateli. Czyli to potwierdza notabene tezę, że z demokracją w Unii Europejskiej jest krucho i moją tezę, że jeżeli się odbierze kompetencje państwom narodowym i przeniesie na szczebel unijny, no to raczej będzie antydemokratyczne z pokusą autorytarną w tle.
To jeszcze dodajmy jedną cechę, być może obecną, być może nie, ale taki pomysł na to, żeby delegalizować te partie, które są temu przeciwne. To jest na przykładzie AfD i na przykładzie Niemiec, bo tam już jest wniosek o delegalizację alternatywy dla Niemiec.
Albo delegalizować niesłusznego kandydata na prezydenta. Akurat jego pomysły geopolityczne absolutnie mi nie odpowiadają. No ale wyraźnie są ci, którzy mogą na mocy werdyktu wyborczego rządzić i ci, którzy niezależnie od tego, jaki by nie mieli poparcie demokratyczne, po prostu nie mogą rządzić. Więc otacza się w parlamencie europejskim kordonem sanitarnym, wbrew zasadom demokratycznym, wykluczając sprawa do decydowania, sprawa do pełnienia funkcji. Dwie prawicowe frakcje i w połowie frakcja EKR jest takim kordonem otoczona. No w Niemczech ten kazus niemiecki pan sam przytoczył, no ale najświeższy przykład to są wybory rumuńskie, kiedy ci, którzy przegrywają te wybory, czyli socjaliści i ludowcy, rumuńscy, że tak powiem, unieważnili pierwszą turę wyborów w Rumunii.
na to wszystko nad Sekwaną w Paryżu przy okazji otwarcia katedry Notre Dame wylądował prezydent elekt Donald Trump. I co pan prezydent Macron go przywitał bardzo uroczyście, bardzo grzecznie i bardzo miło i że się ucieszył, że jest taki silny prezydent Stanów Zjednoczonych. Jakie będą konsekwencje tego, że kontynent amerykański będzie pędził w zupełnie inną stronę ekonomicznie, gospodarczo, politycznie. Co z tego się wyłoni?
No to jest bardzo dobre pytanie. Po pierwsze ta wielka uroczystość chrześcijańska, katolicka została ukradziona przez Macrona i trzeba przyznać, że zrobił to bardzo zręcznie, bo to posłużyło do takiego wielkiego szczytu 50 przywódców na miejscu i szereg ważnych rozmów. Natomiast symbolem tej relacji francusko-amerykańskiej, czy może, bo pyta pan, europejsko-amerykańskiej, jest sposób ściskania dłoni przez Trumpa, dłoni Macrona. On się z nim siłował na ręce. Wyznaczał dystans, omalże wykręcał rękę, mówi o Trumpie, Macronowi. I to jest bardzo dobre, proszę przejrzeć te filmiki. To jest zarówno w Pałacu Elizejskim, jak i potem przed wejściem do katedry Notre Dame. To jest ilustracja napięcia po obu stronach i ilustracja tego, że Ameryka będzie absolutnie chciała dominować w tej relacji. Jeżeli ta dominacja się przetłumaczy na zwiększenie wydatków militarnych i na bardziej asertywną politykę wobec Rosji, czyli w przeciwnym kierunku idącą niż chciałby skrycie tandem francusko-niemiecki, no to dla Polski interesów dobra wiadomość. To jak został przyjęty, że on był wyklinany, 70-80% obywateli unijnych było za Bidenem, a ja przeciwko Trumpowi, no ale jednak siła faktów sądzę, że wpłynie na zmianę. Jak głębokie, to otwarte pytanie w Unii Europejskiej. Sądzę, że już w powietrzu ten efekt Trumpa wisi i można by się pokusić o prześledzenie tego, w jakich dziedzinach już są. No, nawet się mówi o tym, że posiedzenia różnych gremiów unijnych są poświęcone temu, jak reagować na Trumpa, a w niektórych przypadkach takie udawane niektóre ruchy świadczą, że to już się dzieje.
I też pytania na temat tego, co zdarzyło się w Syrii na Bliskim Wschodzie, to jest pretekst do naszej przyszłej rozmowy. Bardzo serdecznie dziękuję za to, że był pan gościem
Odysei. Bardzo, bardzo ważny temat. Bardzo ważny temat o daleko sięgających implikacjach. Ma pan rację.
I Żyrafa też pozdrawia pana bardzo serdecznie, a też do...
Ja pozdrawiam wnet i Żyrafę i wszystkiego dobrego.
Wszystkiego dobrego, ale też Żyrafa. Pan Jacek Sariusz-Wolski był gościem Odysei Wyborczej. Za chwilę Łukasz Jankowski i jego gość, ale ta Żyrafa też mówi państwu tak. patronite.pl/radiownet. Żyrafa prosi o wsparcie. Wszystkiego dobrego, Łukaszu. Od razu siadamy, tylko zrobimy tak, żeby był odpowiedni sygnał dźwiękowy witający Łukasza Jankowskiego. To może zrobimy tak, że radio robimy radio. Może nacisnę, naciskam na miejsce. Raz, dwa, trzy, cztery.